z takiego punktu widzenia ludzkiego była takim bezsensownie podjętym ryzykiem godzącym we własną rodzinę, gdyż zginęło 8 dzieci. Z punktu widzenia wiecznego jest, mówiąc po ludzku i dosyć kolokwialnie, bardzo, bardzo opłacalnie. To właśnie dzisiaj tą rodzinę Ulmów wspominamy i dzisiaj oni są kandydatami na ołtarze. Oni wygrali to życie i oni dzisiaj, jak w to wierzę, już są po tej drugiej stronie w domu naszego ojca.
W domu naszego ojca, ale też również oni są patronami szkoły, gimnazjum w Markowej. Jest u nas pani dyrektor. Prosimy o kilka słów, jak doszło do tego, że stali się patronami szkoły.
No tak, gimnazjum nosi imię patronów, już ma sług Bożych rodziny Ulmów i myślę, że tutaj pan Mateusz przedstawił tak dokładnie historię tej rodziny, że nie trzeba wyjaśniać już, dlaczego właśnie ich wybraliśmy za patronów. Jak doszło do tego? 2 lata wcześniej, może nawet 3, zawiązał się komitet budowy pomnika poświęconego tej rodzinie. Między innymi to było z inicjatywy oczywiście pana Mateusza Szpytmy, ale w skład tego komitetu wszedł i pan wójt gminy Zbigniew Kuźniar i ksiądz prałat Stanisław Leja i prezes Towarzystwa Przyjaciół Markowej Kazimierz Wyczalski. I wtedy, kiedy po roku działania tego komitetu został pomnik poświęcony, doszliśmy do wniosku, że nie trzeba tego komitetu w jakiś sposób rozwiązać, tylko powinniśmy kontynuować dzieło. A ponieważ gimnazjum nie miało żadnego imienia, uznaliśmy, że nie musimy szukać patronów wśród jakichś bardzo znanych nazwisk, ponieważ są wśród naszego społeczeństwa ludzie, którzy zasłużyli na to, żeby ich imię nosiła szkoła. I dlatego w tym roku, 23 marca, to jest przeddzień 62. rocznicy tego tragicznego mordu, odbyła się w naszej szkole uroczystość poświęcenia sztandarów i nadania imienia sług Bożych rodziny Ulmów i szkole podstawowej i gimnazjum Markowej. Byli to zwyczajni ludzie, a jednak nie w jakiś sposób niezwyczajni. Mieszkali wśród nas i za swoją odwagę, za swoje bohaterstwo zapłacili ogromną cenę. Dlatego pamięć wśród nich powinna być ciągle żywa, a to, że są patronami, to chyba świadczy o tym, że jednak w jakiś sposób honorujemy ich w swoim środowisku.
Prosimy
Dziękuję.
jeszcze o wypowiedź pana Marka Kochmańskiego, który jest polonistą, który jest nauczycielem w gimnazjum w Markowej, ale również który jest organizatorem, jak już dowiedzieliśmy się, wielu akademii, teatrów wystawiających, czy to spektakli wystawiających sztukę i też przygotowywał całą uroczystość od strony artystycznej.
Jeżeli można, chciałbym zacząć od spraw szkolnych, a później nieco powiem o tych, powiedzmy, bardziej artystycznych, ponieważ oprócz tego, że jestem nauczycielem, jestem również wychowawcą, to jest jakoś integralnie związane. I chciałbym uzupełnić tutaj wypowiedź pani dyrektor na temat, dlaczego wybraliśmy Ulmów na patronów naszego gimnazjum. Otóż zdajemy sobie sprawę z tego, że antywzory, bo tak trzeba to nazwać, które są prezentowane współczesnej młodzieży, to jest przede wszystkim hedonizm i skrajny egoizm. I tutaj mamy jakby przeciwstawienie, mamy prawdziwy wzór, to znaczy wyrzeczenie i ofiara i poświęcenie aż do poświęcenia życia włącznie. I myślę, że te właśnie wzory warto propagować i warto przedstawiać, powiedzmy, naszym uczniom. I tak jak tutaj ojciec zaznaczył, rzeczywiście pani dyrektor powierza mi z reguły organizację oprawę artystyczną tego typu imprez. I na marginesie tylko chcę dodać, że rzeczywiście w Markowej działają prężnie różnego rodzaju zespoły artystyczne, między innymi właśnie zespół teatralny, który niedawno obchodził swoje stulecie, a więc jest to teatr z tradycjami. Ostatnio była wystawiana na przykład Balladyna, pełny spektakl. I pierwsze szlify, jeżeli tak można powiedzieć, takie aktorskie, niekiedy ci aktorzy później tego teatru amatorskiego zdobywają jeszcze w gimnazjum. I z okazji nadania imienia organizowaliśmy taki spektakl, który zatytułowaliśmy Wiara, Nadzieja i Miłość. Czyli przedstawiliśmy te trzy cnoty główne, które były upersonifikowane symbolicznemu wyprowadzeniu z nocy zła, i w końcu ta miłość właśnie zwycięża. I myślę, że spektakl był udany, bo bardzo, bardzo widowni się podobał i był później jeszcze powtórzony po raz drugi dla szerszej widowni markowskiej, dlatego że nie wszyscy mogli go obejrzeć w czasie tych naszych uroczystości.
Dziękujemy za tę prezentację. Panie Mateuszu, była prośba, aby połączyć się z panem Abrahamem Segalem, który mieszka w Izraelu. Zanim to nastąpi, prosimy o przedstawienie, kim jest ta osoba.
Abraham Segal jest to mieszkaniec Łańcuta i Radymna żydowskiego pochodzenia, który w czasie wojny miał kilka lat. W momencie, gdy wybuchła wojna, jego rodzice byli zagrożeni, wyjechali, udało im się przedostać przez linię Ribbentrop-Mołotow i tam razem z nim przebywali do 1941 roku. Gdy wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, wtedy dostali się pod władzę Niemców, przebywali w getcie Brzeżana, gdzie jego rodzice, jego rodzeństwo zostało w tamtym miejscu właśnie zamordowane przez Niemców. Jemu udało się uciec. Udało się mu uciec i dzięki sprytowi, dzięki temu, że też jego fizjonomia była taka, że pozwalała kreować się na Polaka, mógł bez kłopotu przedostać się do Łańcuta, gdzie udał się do znajomych swoich rodziców i swoich dziadków. I ci znajomi, rodzina Skrobaczów z Krzemienicy, przechowała go przez pierwszy czas, a potem, ponieważ było niebezpiecznie, w tym domu, gdyż był sklep, był to budynek pod ciągłą obserwacją, został on przetransportowany do Markowej i w Markowej, podając się za Polaka, za Romka Kaliszewskiego, przybrał sobie takie imię i nazwisko, szukał schronienia. Podawał się cały czas za Polaka. Przyjęła go rodzina Jana i Heleny Cwynarów, takiej rodzina z tradycjami ludowymi, między innymi ten właściciel, głowa rodziny przez pewien czas był szefem Stronnictwa Ludowego w całym powiecie przeworskim. I ta rodzina przyjęła go jako Polaka do pomocy. Po pewnym czasie okazało się, że ten pastuch, którego przyjęli, Romek Kaliszewski, nie jest tym, za kogo się podaje. Stwierdzili, że coś jest nie tak, że takie pewne są mechanizmy, które wskazują na to, że jest właśnie, że jest Żydem ukrywającym się. I wtedy, mimo tego, że o tym wiedzieli, nie postanowili przechować go aż do końca wojny. I tam przebywał aż do 1944 roku, do sierpnia, kiedy wojna na tym terenie się skończyła, a po tym okresie wyjechał do Izraela.
Dziękujemy. Po przerywniku muzycznym mamy nadzieję, że uda się nam połączyć z panem Abrahamem Segalem. Mamy połączenie z panem Abrahamem Segalem, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Proszę, rozmawia Segal Abraham.
Szalom Abraham.
Szalom.
Jak się bardzo cieszę, że cię słyszę ponownie.
Ja ci powiem, ja się także zawsze cieszę i nawet chciałbym cię widzieć znowu na Ziemi Świętej. Lub mnie w Polsce.
No.
Ale ja się bardzo staram o tym. Ty masz teraz takie stanowisko, że udasz się przyjechać tutaj czym prędzej na wiosnę tutejszą, bo potem są straszne upały.
A tu nie będziemy rozmawiać, Abraham, o naszej, o
Romek.
Romku,
możemy nazwać Romek.
O tym, co będzie, może właśnie. Może parę słów byś powiedział o osobach, których spotkałeś w Markowej, które i o innych osobach, które udzieliły ci pomocy w czasie II wojny światowej. Przeżyć.
Ja to mogę wkrótce wyjaśnić. Ja się dostałem do Markowej jako pastuch po ćwiczeniu, powiedzmy tak, urodziny pana
Skrobacza.
Michała Skrobacza. Tak jest. I właściwie jego ojciec, który był znajomym z moimi dziadkami, mnie przebrał w szaty wiejskie i dał mi dyrektywę, żebym się szukał sobie miejsce pracy w Albigowej lub w Markowej. I tak się to stało, że się dostałem do Markowej u biednego gazdy, który mnie utrzymywał kilka tygodni, a tam u niego pani Olbrechtowa, nauczycielka wówczas w Markowej, mnie przyswaciła do pani cwenarowej Heleny. Ona była z nią zaprzyjaźniona, to było wiele więcej bogatsze gospodarstwo. I tam przeżyłem jak u Boga za piecem, aż Rosjanie się zdobyli Markowe i ich okolice. To było mniej więcej końcem czerwca, początkiem lipca 1944. Ale co mnie wzruszyło najbardziej i straciłem swoją nieobojętność, ale dostałem wielkiego strachu, to było jak w czwartku na piątek 24 przed ranem zastrzelili pana Ulma z jego rodziną za to, że on schowywał Żydów. I było wielkie ostrzeżenie i był strach na wsi. Ja miałem jedną dilemę, jak się to mówi. Jak ucieknę, złapił mnie na polach. I potem los cwynarów i ich sąsiadów będzie jeszcze gorszy. Dlatego, że oni chcieli zrobić terror i straszyć wieś. A ja wiecie, że w Markowej byli jeszcze Żydzi. Ja nie figurowałem jak Żyd. Przywędrowałem znikąd bez świstku papieru. A zostałem przyjętym jak synem u rodziny cwynarów.
Jak myślisz, kiedy Helena Cwynar zorientowała się, że jesteś Żydem?
Kiedy się zorientowała, ja dostałem wyszkolenie u skrobaczów, jak się modlić, pacierz i tak dalej. Dostałem książkę modlitwy. Ale nigdy, jak wychodziłem do kościoła i przybrałem nawet komunię, ja to powiedziałem arcybiskupu Michałku, żeby mi przebaczył za to, że, jak się to mówi, kłamiałem księdzu wówczas w Markowej. Nigdy nie wziąłem sobie różania. A to było pierwsze podejrzenie. Nie klękałem przed księdzem, jak on szedł na ostatnią spowiedź do ludzi i to już była plotka na wsi. Ja się to dowiedziałem tylko w roku 1995. I po trzecie, zawsze brałem pod pachę na lewą stronę książkę modlitwy i to mnie zdradzało jako Żyd najwięcej. Dlatego, że Żydzi zawsze chodzą swoim talisem i to prześcieradło, co się odziewają w synagodze i książką pod lewą pachą, blisko przy sercu. Halo?
Tak, i co? I wtedy, a Helena się zorientowała już wcześniej.
Helena
prawda?
Się zorientowała, ona była drugą żoną pana Cwynara i miastowa. Ona wyszła za mąż za niego, była o wiele młodsza od niego i znała się na tych wszystkich ceremoniach Żydów, także jej było najlepiej orientować się, że coś nie w porządku tutaj, ale oni mnie chcieli adoptować jako syna. I właściwie patrząc się do dzisiaj, jak zostałem sam, że właściwie to była moja druga matka. I jak w ogóle druga matka, jak był ten komunizm, tak się styki od wytargły. Ja znalazłem list oryginalny pani Trenerowej, ja to prześlę do IPN i do Markowej fotokopię i przywiozę córkom ten oryginał. Jak ona pisała do mnie, jak się dowiedziała dokładnie, że jestem na Ziemi Świętej.
A powiedz...
List z roku 56, myślę.
A powiedz, Romku,
tak.
Zanim przyjedziesz do Markowej ponownie,
tak.
Wiesz, że zawsze masz otwarte zaproszenie, wszyscy cię oczekują. Czy coś chciałbyś powiedzieć do Markowian, czy do słuchaczy wszystkich w całej Polsce i na całym świecie?
Ja chcę powiedzieć jedną rzecz i to już powiedziałem w moim przemówieniu w roku 2004. Dzięki Markowej ja zostałem przy życiu. Dzięki rodzinie Cynarów ja żyłem mniej więcej normalnie po getcie Brzeszan. I nie wiem się jak podziękować i próbuję tutaj być trubadorem dla Markowej, żeby odwiedzili ten pomnik i ten przepiękny skansen. I odczuję się, że moich 15 rodzonych na Ziemi Świętej są właściwie potomkami z Markowej. I jestem, jak się to mówi, u mnie nawet malutka córka, jak trzyma te karteczki, jak błogosławioni przez Kościół, ona mówi, to są dzieci, co Niemcy ich zabili. Ona ma 3,5 lata, rozmawia tylko po hebrajsku, ale chciałbym, żebyście to słyszeli. Tak u mnie w domie to jest Markowa w powietrzu. To najwięcej, co mogę powiedzieć, Markowa jest drogowskazem dla mnie do dzisiejszego dnia.
Bardzo ci dziękujemy. Ja chciałem, żebyś przekazał pozdrowienia dla żony Hany, dla twoich dzieci i jak wiem, poznałem rozlicznych wnuków.
Popatrzcie, moi wnucy są właściwie wnucy Markowej, a więksi między nimi to wiedzą. I w poniedziałek mam jeszcze jedną okazję, żeby rozmawiać przed lotnikami i Markowa jest na centrum, oni mi przygotowali z tych dysków 24 minut, że to będę prześwietlał i potem im opowiem po pierwsze o Markowej, a potem jak ja uciekłem z getta i tak dalej, to będzie jak się ja dostałem. I jestem wdzięczny na całe swoje życie Markowi.
Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. I musimy jeszcze koniecznie podtrzymać kontakt. Musimy jeszcze porozmawiać, jak będzie następny program, następna okazja.
W porządku.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, pozdrowienia z Ziemi Świętej dla wszystkich słuchaczy i wszystkich, którzy mnie znają lub się zapoznali z moim głosem. Jestem bardzo wzruszony. Dobranoc.
Dobranoc, dziękujemy za te pozdrowienia, dziękujemy za to świadectwo. Z Panem Bogiem mówił do nas Pan Abraham Segal.
Ja chciałem, żeby po tej rozmowie z Abrahamem Segalem, Romkiem Kaliszewskim, żebyśmy też porozmawiali przez moment z synem jego wybawców, z Michałem Skrobaczem, jego rówieśnikiem, którego rodzice też ryzykowali życie, pomagając mu w Krzemienicy. Michał Skrobacz właśnie pochodzi z Krzemienicy, mieszka obecnie w Krakowie. Co ważne, dał też świadectwo nie tylko w ten sposób, ale zaraz po wojnie, będąc uczniem gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza, tego, którego ukończyło większość z nas tutaj w studiu, zaangażował się w działalność niezależnej organizacji Orlęta Młodzieżowej, która chciała walczyć swoimi siłami o niepodległość Polski. Skazany został za to na więzienie, przebywał w ciężkim więzieniu, musiał przerwać studia, także bardzo doświadczony i bardzo człowiek godny zauważenia, godny
na
uwagi.
Na antenie Radia Maryja witamy właśnie pana Michała Skrobacza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam cię, Mateusz, witam.
Bardzo się cieszę, że możemy z tobą zamienić parę słów.
Tak.
Przed chwileczką rozmawialiśmy z Abrahamem Segalem.
Tak, słyszałem całą rozmowę.
Tak, więc przyjmij też te podziękowania za to, że jak słyszałeś właśnie za tą udzieloną mu pomoc i także w imieniu rodziców. Ja chciałbym cię zapytać, dlaczego twoi rodzice, co spowodowało, że zdecydowali się udzielić mu pomocy?
Była taka sytuacja, bo muszę bardzo daleko sięgnąć, ale krótko to będzie trwało. Już moi dziadkowie po I wojnie światowej prowadzili sklep spożywczy, a potem ten sklep w latach, na początku lat 30. przejęli moi rodzice. I całe zaopatrzenie sklepu odbywało się u Benziona Derflera, Żyda, w Łańcucie na Placu Sobieskiego 5. I w związku z tym, że tatuś tam ciągle bywał u tego po towar, pozajeżdżał, ja też zresztą, znaliśmy tą rodzinę dobrze. To znaczy samego Derflera, jego żonę i dwóch synów, Leona i Jakuba. Wiedzieliśmy równocześnie o tym, że Derfler miał jeszcze jednego syna, który wyemigrował do Palestyny jeszcze na początku lat 30. I wiedzieliśmy równocześnie, że jedna z córek Derflera z Łańcuta wyszła za mąż za Żyda, nie wiedzieliśmy nawet nazwiska, i że była w Radymie, a następnie w Brzeżanach. I w pewnym momencie, to chyba był rok 42, przyszedł jeden z synów Derflera, to znaczy Leon, z chłopcem, z małym chłopcem, moim rówieśnikiem, jak się potem okazało, przyszedł do moich rodziców, żeby go jakoś przetrzymać, no bo wszyscy wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja z Żydami. No i ponieważ Leon nas znał, myśmy znali Leona, ja zresztą też, chociaż byłem chłopcem, który miał 15 lat, no to po prostu moi rodzice zdecydowali no na tą znajomość z dziadkami i z Leonem, że go weźmiemy do domu i że będzie jakiś czas u nas w domu przebywał. No i tak było. Przez jakiś czas, ja nie potrafię powiedzieć nawet, ile to mogło trwać. Wiem tylko, że no tam dostał tą książeczkę do nabożeństwa, uczyliśmy go pacierza, żeby jakoś mógł się znaleźć później w naszym środowisku wiejskim, katolickim, żeby to jakoś mógł przetrwać tą. No i potem stąd to wynikło właśnie, że rodzice zdecydowali się, odpowiadając na twoje pytanie, Mateusz, że rodzice zdecydowali się na przetrzymanie Romka. Tak, halo?
Halo, halo.
Tak.
Chciałem cię jeszcze zapytać właśnie na temat, czy udaje ci się teraz podtrzymywać kontakty z Abrahamem Segalem? Właśnie.
Oj tak, bardzo żywe kontakty. Bardzo żywe kontakty. On dzwoni tutaj do mnie, do Krakowa. Poza tym, no wiesz, jak byłeś ty tutaj w krakowskim IPN-ie, to miałem o tyle ułatwienie, że on mógł przesyłać faksy dla ciebie, dla mnie. I ten kontakt jest bardzo żywy. On jest, jak mi sam powiedział, Wprawdzie mieszkam w Izraelu, w Ziemi Świętej, ale ja jestem bardziej Polakiem jak Żydem. Bardzo, bardzo te kontakty są żywe, no. Z tym, że on byłby przyjechał na uroczystości, jak sam zresztą bardzo dobrze wiesz, do Markowej na 23 marca, tylko no zdrowie nie bardzo mu pozwalało, a i pewnie i finanse też.
To chcieliśmy ci bardzo podziękować.
Tak.
Chcieliśmy ci bardzo podziękować i za to, co twoja rodzina i ty zrobiliście w czasie II wojny światowej, ale także za twoją walkę o niepodległą Polskę podczas Orląt. Także
dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich.
Również pozdrawiamy panie Michale. Tutaj widzę, że cały czas pani dyrektor coś dopowiada tak cichaczem. Można zapytać oficjalnie, pan jeszcze Michał chyba jest został z nami na linii. Proszę
tak.
bardzo.
Ja rozmawiałam z panem Michałem nie tak dawno.
No, jutro minie tydzień,
no
prawda?
No właśnie. Tak. Ja jeszcze chciałam właśnie panu przy wszystkich podziękować za pański udział tam właśnie na tych uroczystościach, bo to było coś pięknego. Na sam koniec właśnie takie normalne, zwykłe słowa. I to jeszcze takie cytowane od pana Segala. I szkoda, że nie było czasu na wygłoszenie tego, co potem nam pan, co nam tamtą do szkoły pan przysłał, tych
tak,
słów właśnie.
Tak.
Ale ja to gdzieś zachowam w jakimś takim archiwum i prawdopodobnie jeszcze gdzieś to będzie kiedyś odczytane.
Tak. No,
pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Ja czułem się zaszczycony, że byłem zaproszony na taką zresztą fantastycznie zorganizowaną uroczystość.
Wspaniale,
perfekcyjnie.
Dziękujemy.
I jestem bardzo wdzięczny wam, organizatorom, żeście mnie na tą uroczystość zaprosili.
No, dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie.
Ja jeszcze chciałbym uzupełnić, że dzięki zaangażowaniu właśnie pana Segala w naszej uroczystości wzięła udział również grupa młodzieży z Izraela. To była młodzież ze szkoły wyznaniowej i no, przyjechała
Jerozolimy.
Z Jerozolimy, przyjechała na tą naszą uroczystość, jej przedstawiciele no, bardzo pięknie przemówili i myślę, że jest to pewna zmiana, no, może już optyki widzenia tych spraw, powiedzmy, polsko-żydowskich. I myślę, że to jest bardzo, bardzo cenna inicjatywa.
Dzięki Abrahamowi, który interweniuje właśnie w różnych instytucjach, ministerstwach w Izraelu, Markowa znalazła się także na trasie pielgrzymek Żydów, na trasie Marszu Żywych. Między innymi 27 kwietnia gościliśmy w Markowej aż 14 autokarów młodzieży izraelskiej. To ponad pół tysiąca młodzieży izraelskiej, którzy mogli zobaczyć nie tylko Auschwitz, nie tylko te straszne miejsca, takie kaźnie, ale także miejsca takiego wspólnego, można powiedzieć, braterstwa. Ale nawiązując jeszcze krótko do tej rozmowy z Abrahamem i z Michałem, chciałem powiedzieć, że te kontakty utrzymują także inne rodziny. Rodzina Barów utrzymuje kontakt z Riesenbachami, których ukrywała. Przeżyło ich piątka, jeszcze trójka żyje do dzisiaj w Kanadzie, między innymi Józef Riesenbach odwiedził w 2000 bodajże roku Markową, w internecie są nawet zdjęcia z tej podróży. Świętej pamięci Helena Kielar z domu Szylar, która wraz z rodzicami ukrywała rodzinę, bardzo liczną rodzinę Welców, także utrzymywała bardzo bliski kontakt z nimi. Była między innymi, odwiedziła ich w Stanach Zjednoczonych, także są fotografie z tych wizyt. Niestety odeszła od nas właśnie w marcu tego roku, opuściła nas, już jest na drugim świecie, także ci świadkowie odchodzą z tymi, którzy są. Utrzymujemy kontakt cały czas.
Zapraszam naszych słuchaczy do rozmów, do świadectw. Bardzo prosimy o to, aby pytania czy świadectwa były bardzo krótkie, bardzo precyzyjne, ponieważ czas nasz jest cenny, a mając już doświadczenie po spotkaniu w telewizji, wiemy, że są to sprawy, o których naprawdę chce się powiedzieć bardzo dużo, ale myślę, że w jakości sprecyzowanych, krótkich wypowiedzi będzie też można wyrazić to, co chcemy na temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. A temat to oddali życie za ratowanie Żydów, bohaterska rodzina Ulmów. Przypominam numery telefonów 056 655 23 55 dla Polski Północnej, 056 655 23 56 dla Polski Południowej i dwa numery telefonów dla zagranicy 00 48 56 to kierunkowy do Torunia, 655 23 33 lub 655 23 66. Gośćmi dzisiaj są pan Mateusz Szpytma, historyk Instytutu Pamięci Narodowej, politolog, pani Anna Kątnik, dyrektor gimnazjum w Markowej oraz pan Marek Kochmański, polonista, nauczyciel gimnazjum również w Markowej. Odbieramy pierwszy telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się nisko Zofia z Krzeszowic. Witam ojca i gości. Ja chciałam tylko, bo nie przeżyłam tamtych czasów, tylko chciałam podziękować, że właśnie na antenie Radia Maria i w telewizji trwam, takie spotkania właśnie są, bo to potrzeba, bo wtedy na pewno to, co słyszę, tą historię, to była piękna i ja chciałam podziękować panu Abrahamowi, że on daje takie świadectwo i na pewno jest wielu takich. No i chciałabym, żeby i oni dali świadectwa na dzisiejszy dzień, żeby się to, jak to się mówi, stało słowem ciało słowem, żeby nie było takiego, no to co jest naprzeciwko Polakom, bo to piękny naród. I ja im dziękuję, że oni właśnie, no, już są po tamtej stronie, że oni oddali życie za uratowanie pobratyńców. Jest to bardzo wzruszające, ale zarazem piękne i niech im Bóg za to wynagrodzi tam w niebie. Dziękuję wam, że poruszacie to. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Pozdrawiamy, odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo
kłania
witamy?
Się Jacek Wójcik, Jacek z Warszawy. Właśnie chciałem dać takie świadectwo, że również moja rodzina, mój dziadek i babcia w czasie II wojny światowej ukrywali w Warszawie rodzinę Kellerów. Ta rodzina się nazywa Kellerowie. Wiem, że po II wojnie światowej oni wszyscy ocaleli, cała rodzina, i wyjechali po wojnie do Kanady. Wiem również, że w tej chwili przewodniczący gminy wyznaniowej, wyznania mojżeszowego w Łodzi nazywa się Keller. I właśnie bardzo zdopingowała mnie ta audycja, właśnie chciałbym się z nim skontaktować. Czy właśnie to jest właśnie ta jego rodzina, czy tylko zbieżność nazwisk. Właśnie i również chciałbym serdecznie podziękować za dzisiejszą audycję. No, wydaje mi się, że no, sam fakt, że połowa tych drzewek w Jerozolimie, tych, co ocaleli, tych, którzy ocalali Żydów sprawiedliwych wśród narodów świata, to są Polacy, ponad połowa, no to już o czym świadczy. No i poza tym jest no, niezwykle wzruszająca ta sprawa tej rodziny Ulmów, no te wszystkie małe dzieciątka, te dzieciątko nienarodzone, które można powiedzieć zostały poświęcone dla ratowania tych naszych braci w wierze Abrahama, także to mi się wydaje no, czymś naprawdę wspaniałym i rzeczywiście ten, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat i to rzeczywiście jest prawda i rzeczywiście jako Polacy możemy być naprawdę dumni naprawdę ze wspaniałej postawy naszego narodu, który jako jedyny chyba w Europie, no, jako całość, jako naród, nie licząc jakichś tam powiedzmy drobnych wyjątków, które zawsze mogą się zdarzyć, no, wykazał się postawą niezwykle szlachetną i wspaniałą. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Pan Mateusz, prosimy bardzo.
Ja chciałbym poprosić pana, żeby pan zechciał przesłać do Instytutu Pamięci Narodowej informacje o tym. Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Strategicznych z Krakowa, Archiwa Państwowe, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych prowadzi szeroki program, który ma zbadać skalę represji i ilość zamordowanych przez Niemców Polaków za pomoc Żydom. W przyszłości chcemy także udokumentować w miarę możliwości jak największą ilość osób, które pomagały Żydom. Ten program właśnie ruszył. Będziemy publikować materiały. Serdecznie do tego zachęcamy wszystkich i pana, i wszystkich naszych słuchaczy, którzy mają jakąkolwiek wiedzę na ten temat.
Dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie Krzysztof z Irlandii. No, muszę powiedzieć, że już raz słyszałem o tej historii rodziny Ulmów. Zresztą mam książkę, w której również jest to opublikowane, jest to wydarzenie. I muszę powiedzieć, że jest to tego rodzaju ewenement, który opowiada bardzo dokładnie o tym, czym był prawdziwy stosunek Polaków do narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej. Bo oczywiście mogły się zdarzać różne wydarzenia i smutne, i tragiczne, ale trzeba pamiętać o tym, że Polska była chyba jedynym krajem, w którym za pomoc Żydów groziła absolutnie kara śmierci. I to kara śmierci taka, która była no, przerażająca, bo dotyczyła nie tylko ludzi dorosłych, odpowiedzialnych w jakiś sposób za te wydarzenia, ale nawet małe dzieci, jak właśnie się to w tym wypadku miało miejsce. Także trzeba o tym mówić i dobrze się dzieje, że tak to jest w tej chwili jest szansa na to, ażeby opublikować.
Panie Krzysztofie, dziękujemy za ten głos, za te świadectwa. Pozdrawiamy pana, pozdrawiamy Irlandię. Dziękujemy za uznanie. Pan Mateusz.
Ja w nawiązaniu do słów pana chciałem powiedzieć, że to jest tylko jedna rodzina, która jest tak opisana. Natomiast są takie przypadki w całej Polsce. Może nie tak dobrze udokumentowane, nie tak dobrze zachowały się źródła na ich temat, ale morderstwa na Polakach za pomoc Żydom były dosyć częste i trzeba próbować, jeśli państwo mogą o tym pisać, o tym mówić, to trzeba się starać jak najwięcej prowadzić dokumentacji, relacji od świadków i pisać takie książki, opracowania.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Z Warszawy dzwoni Celestyn i chciałem się podzielić takim świadectwem. Ja mam 72 lata i byłem w Mińsku Mazowieckim i pamiętam w 1941 roku, jak Niemcy likwidowali pół miasta prawie byli żydowscy. Moja mama w bardzo zgodzie żyła z rodzinami, przywali, jedni drugim pomagali. I tak się to zaczęło, że trzy dni na rynku przed kościołem, na placu, 3 dni Żydzi nie mogli nawet powstać, bo kto powstał, to strzelali Ukraińcy i Własowcy, a Niemcy tylko się śmieli, to wszystko chodziło pijane. I potem pamiętam ten ulicą Piłsudskiego do wagonów, jak szli, a myśmy dzieci oglądali to wszystko zakrwawieni. Ta żydowska policja też pałowała, ja pamiętam, tych własnych obywateli. I to było tragiczne dla mnie. Ale chciałem się podzielić taką moją refleksją o antysemityzmie. Mówię, po wojnie nie było takie zjawiska w ogóle w Polsce, po samej wojnie. Dopiero teraz się takie coś otworzyło, ale przyczyna, to są tylko skutki. Ja chciałem powiedzieć, rozmawiałem kiedyś z panią profesor Łętowską, ja niedaleko o niej mieszkam, zadałem jej takie pytanie. Proszę pani, czy jeśli ktoś jest antykatolikiem, jest antysemitą, a ta profesor, ona jest odpowiedziała mi bezpośrednio. Ja chciałem tylko powiedzieć, tak proszę pana, bo reakcja wytwarza kontrreakcję. I w Polsce to jest paradoks. Największym antysemitą to jest Gazeta
Przepraszam
Wyborcza.
Przepraszam bardzo, proszę pana. Na szczęście dzisiejsza audycja,
ja wiem,
dzisiejsze rozmowy
temat,
niedokończone nie są na ten temat i
to
myślę, że
ja ubolewam na tym, że
myślę, że jeżeli pani profesor Łętowska, którą pan cytuje, opublikuje te słowa, gdzieś wtedy ich zapewne będziemy cytować. Dziękujemy, pozdrawiamy za te słowa. Czy pan Mateusz?
Ja chciałem powiedzieć, że naród żydowski w czasie II wojny światowej był niezwykle doświadczony. To jest, nie ma takiego drugiego narodu, który byłby z takim precyzyjnym zaplanowaniem zbrodni eksterminowany. Ale też trzeba powiedzieć to, że w planach niemieckich było to, aby po wyniszczeniu narodu żydowskiego wyniszczyć także inne narody. I my byliśmy Polacy, byliśmy tym drugim narodem w kolejności do wyniszczenia. Znany jest przecież generalny plan wschodni, znane są plany wobec innych narodowości słowiańskich.
Dziękujemy, odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec, witam serdecznie ojca i dzisiejszych gości. Chciałbym się zająć takimi trzema punktami. Pierwsza, jeszcze w latach przed zmianą w 1989 roku w Londynie ci Polacy, którzy byli na emigracji, wydawali Studium Polski Podziemnej. Dzisiaj jest to wydawnictwo wielotomowe, dostępne w Polsce i częścią tego wydawnictwa jest książka, a materiały do książki, którą napisał pan Kazimierz Iranek Osmecki, już nieżyjący, przywódca, jeden z przywódców Powstania Warszawskiego, a później jeden z Londyńczyków, którzy dokumentowali między innymi właśnie ratowanie życia Żydów przez Polaków podczas okupacji niemieckiej w Polsce. Więc jest to dosyć gruba pozycja. Myślę, że IPN ją znajdzie w bibliotekach. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby była ona wydana po 1989 roku, a szkoda. To jest wydawnictwo Księgarni Polskiej Orbis w Londynie i 300 stron opisu dokumentów, które dokumentują ratowanie życia przez Polaków Żydom, a także działania rządu emigracyjnego polskiego, który poprzez państwo podziemne w Polsce akcję pomocy nie tylko inspirował, ale bardzo pomagał, jeśli chodzi o środki finansowe i różnego innego rodzaju pomocy. Druga książka, którą poleciłbym właśnie młodym pracownikom IPN-u, to jest Życie codzienne warszawskiego getta pana Tadeusza Bednarczyka, wydaną w 1995 roku książkę, której druku odmówiono w kilku wydawnictwach.
To nam w IPN jest znane są te pozycje, nawet muszę panu powiedzieć, że są planowane takie szeroko zakrojone kwerendy w ogóle w archiwach, nie tylko literaturze wydawanej przez Studium Polski Podziemny, ale w samym archiwum Studium Podziemnej, w archiwach niemieckich. Także my te plany realizujemy jak najbardziej. Staramy się, żeby z wielu tych miejsc wyciągnąć te informacje o Polakach, którzy pomagali i ratowali Żydów.
Staram się z Państwem nawiązać kontakt i rzecz trzecia, która jest bardzo niepokojąca. Mianowicie jeden z tygodników doniósł, że działania Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, która jest Komisją Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i częścią IPN-u, niestety były przeprowadzone bardzo źle. Oddano do prowadzenia procesów w Niemczech przeciwko tym prześladowcom, którzy są prawdziwymi prześladowcami.
Ale to może na inny jakiś temat, ponieważ to jednak jest troszeczkę odbiega od naszego, a przepraszam, że tak się wtrącam, ale troszeczkę to odbiega od naszego tematu. Więc ja bym może się skupił jednak na tym, żeby porozmawiać właśnie o ratowaniu Żydów. Dlaczego ratowano, dlaczego w takiej, a nie innej skali, jakie były możliwości, a jakie były efekty, jakie były motywy. I na tym właśnie dzisiaj chcemy jakoś porozmawiać. Tak.
Odbieramy kolejny telefon i rzeczywiście prosimy o wypowiedzi, które dotyczą tematu naszego spotkania. Przypomnę, temat to oddali życie za ratowanie Żydów, bohaterska rodzina Ulmów. Odbieramy telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
To moja rozmowa, nie wiem, czy będzie na temat, ale ja chciałam powiedzieć coś takiego, że przed chwilą właśnie słyszałem, jaki to straszny holokaust dosnął Żydów. Przecież jeżeli nas przed wojną było 42 miliony, a chyba w 45 czy 7 roku był spis powszechny i wtedy wyszło na to, że jest 25 milionów Polaków tylko, to nas nie dotknął holokaust. Jaka straszna zagłada i w jakich warunkach. I nie tylko po stronie tutaj od strony Niemców mieliśmy do czynienia z zagładą, również od strony Rosjan przecież.
Ale rzeczywiście, nikt nie kwestionuje tego. Naród polski został niezwykle mocno doświadczony podczas II wojny światowej. Żaden naród europejski, za wyjątkiem właśnie Żydów, nie poniósł tak wielkich strat jak Polacy. Zginęło, szacuje się, około 3 milionów Polaków podczas II wojny światowej. To jest 3 milionów osób narodowości polskiej. Oprócz tego 3 miliony obywateli polskich narodowości żydowskiej, także te straty z obydwu stron były niezmiernie głębokie, a natomiast Polacy, pamiętajmy o tym, że byli doświadczeni przez obydwa totalitaryzmy. Wystarczy pojechać do Katynia, do Charkowa, do Miednoje, gdzie znajdują się groby polskiej elity, wymordowanej. Podobnie było na terenach okupowanych przez Niemców. Akcja AB. Przecież to jest planowe wyniszczenie inteligencji polskiej. Trzeba powiedzieć, że obydwa te narody, naród żydowski, naród polski, były niezwykle doświadczone przez niemiecką okupację.
Nie tylko naród żydowski, nie tylko naród polski, ale również wiele innych narodów.
Romowie
na przykład. I te liczby, pan występuje jako historyk. Dlaczego te liczby się tak wahają ostatnio? Ludzi, którzy zginęli z rąk nazistów? Czy na przykład ludzie, którzy zginęli z rąk armii, Sowietów?
Ponieważ nie przeprowadzono po II wojnie światowej takich rzetelnych, metodologicznie poukładanych, dobrze badań na ten temat, to my dzisiaj, po 60 paru latach, musimy nadrabiać te straty. To my dzisiaj musimy uruchamiać indeks zrepresjonowanych, zamordowanych przez Niemców. My dzisiaj musimy uruchamiać indeks represjonowanych. Przecież ośrodek Karta prowadzi indeks represjonowanych Polaków na wschodzie. Przecież to jest długi okres czasu po II wojnie światowej. Owszem, tych badań na temat represji ze strony komunistów nie można było prowadzić, ale te badania ze strony badania nad zbrodniami niemieckimi na Polakach też niestety musimy się bić w piersi. Niestety my historycy w znacznej mierze zaniedbaliśmy. To my teraz, prezydent Warszawy i inne samorządy miejskie zbierają informacje na temat strat, jakie Polska poniosła, jakie ich miasta poniosły podczas II wojny światowej. Przecież na to był czas w latach 40., w latach 50. I stąd niestety wynikają te rozbieżności. Z tego takie są efekty.
Dziękujemy za tę wypowiedź, za to uzupełnienie wręcz bardzo cenne. Odbieramy telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago. Chciałbym się przyłączyć swoimi krótkimi kilkoma zdaniami do takiej ważnej dyskusji. Chciałbym nawiązać do czego? Tak zwane pogromy na Żydów odbywają się już od bardzo dawnych czasów. Polacy ratowali Żydom już nieraz życie. Chociażby w średniowieczu, jak były tak zwane pogromy na nich zorganizowane w Hiszpanii, w Portugalii. Przyjęliśmy ich do Polski i w Polsce mieli ten polski ten raj. To, co się stało w czasie II wojny światowej, no niestety podzielili biedni Żydzi, biedni dokładnie, i Polacy, bo po prostu bogaci nam zafundowali ten Holokaust i biednym Żydom i Polakom. Nie byliśmy im na rękę. Nawiązuję do czego? Ja myślę, że ci, którzy nam to wszystko i tym biednym Żydom nam zafundowali, oni są gotowi nam dalej to fundować. Tylko, że jakoś teraz nie za bardzo można to robić. Dziwi mnie tylko jedna rzecz. Dlaczego mimo wszystko, przecież są Żydzi, którzy znają prawdę i jakoś słabo słychać ich, że to kto zafundował tę II wojnę światową, kto sfinansował Hitlera, kto wyposażył to wszystko, kto z tego korzystał, kto czerpał korzyści i chciałby dalej korzystać. Pewien człowiek nazywał się Norman Davis, powiedział, że to się nazywa po prostu Holocaust Industry. Przypuszczam, że właśnie tu jest...
Każdy, ja chciałem powiedzieć, że każdy totalitaryzm jest groźny. Każdy totalitaryzm jest groźny i każdy totalitaryzm pochłania ofiary. Także i ten, który narodził się, i ten, który się narodził w Niemczech, i ten, który się narodził na terenie Rosji, ma za sobą mnóstwo ofiar. I musimy być cały czas czujni. Historia magistra vitae est, aby do tego w różnych innych wymiarach w przyszłości nie doszło. Jesteśmy bogaci o doświadczenia te historyczne, aby starać się o to, żeby człowiek dla człowieka nie był wilkiem, żeby człowiek na człowieka patrzył z szacunkiem i miłością. I z szacunkiem i miłością takim, na jaki odważyła się właśnie między innymi część Polaków, tych, którzy zdecydowali się ratować Żydów podczas II wojny światowej.
Dziękujemy za tę wypowiedź. Pozdrawiamy Chicago z Panem Bogiem. Thank you.